Panie marszałku, siostry, bracia, droga młodzieży, czcigodni księża, nasza myśl koncentruje się wokół postaci papieża Jana Pawła II, świętego, za którego dziękujemy Bogu, że właśnie taką postać dał nam na dzisiejsze trudne czasy. To przesłanie, które zostawił nam święty Jan Paweł II, jest przebogate. I nie tylko przebogate w swojej treści, w sensie, że przypomina prawdę, ale w zgłębianiu tej prawdy idzie w głąb i odkrywa nowe jej wymiary. I na tyle, na ile potrafię, chciałbym na przykładzie kilku wątków pokazać tę indywidualną, oryginalną i jakżeż pogłębioną myśl świętego Jana Pawła II. Pierwsza z brzegu myśl to myśl, której Jan Paweł II poświęcił szczególną uwagę. To jest rodzina. Rodzina na nowo przez Jana Pawła II odkryta. Nie tylko jako związek mężczyzny i kobiety, ale przede wszystkim ta wewnętrzna więź, która ma łączyć mężczyznę i kobietę, tworząc najpierw małżeństwo, a później rodzinę. Łącząc, czy mówiąc tak schematycznie troszkę, do czasów, kiedy Karol Wojtyła wystąpił na scenę, panowała idea uwarunkowana historyczną przeszłością, że jedynym celem małżeństwa ma być zrodzenie potomstwa. I właśnie to stara się rozszerzyć, pogłębić najpierw Karol Wojtyła, a później papież Jan Paweł II, nieprzypadkowo poświęcając pierwsze lata swojego pontyfikatu, kiedy przez 2,5 roku głosi katechezy na temat właśnie małżeństwa, na temat właśnie rodziny. W czym wyraża się to pogłębienie? Karol Wojtyła, a później Jan Paweł II nie kwestionuje owej prawdy, że celem małżeństwa jest zrodzenie potomstwa. Ale mówi i ukazuje, że celem małżeństwa ma być także pogłębienie więzi między mężczyzną a kobietą. Pogłębienie więzi między mężem a żoną. To pogłębianie więzi ma iść w kierunku nieustannego odkrywania siebie nawzajem. Odkrywania, gdzie właśnie również i współżycie ma temu służyć. Odkrywania w kierunku właśnie bycia nawzajem dla siebie darem. Właśnie darem. A później w tym darze pojawia się nowy dar jako owoc ich miłości, czyli kolejny potomek. To w pierwotnych myślach budziło może nie tyle sprzeciw, co w ogóle niezrozumienie. I może właśnie dlatego sprzeciw. Ale tutaj Wojtyła, a później Jan Paweł II był sobie niesamowicie wierny i tę myśl drążył do końca. Chciałbym przy tej okazji powiedzieć tylko tyle, w jaki sposób ta właśnie myśl pogłębiania więzi, również i przez współżycie między małżonkami, znalazła swoje jakby dopełnienie czy wyraz chociażby filozofii zmarłego w tamtym roku filozofa Brytyjczyka Scrutona, kiedy ukazując godność człowieka, właśnie to, co było jednym z tematów, wątków myśli papieża Jana Pawła II, właśnie godność człowieka, wyodrębnił w sposób absolutnie oryginalny i specyficzny moralność seksualną. I powiedział, że moralność seksualna jest absolutnie oryginalna, a wyraża się w najpełniejszym tego słowa znaczeniu właśnie w kontekście godności osoby ludzkiej, gdzie ta moralność jakby rozgrywa się pomiędzy. Z jednej strony współżycie jako dar, a z drugiej strony współżycie jako gwałt. Tu dopiero wynika i odsłania się właśnie w kontekście godności osoby ludzkiej absolutna specyfika moralności seksualnej. A to właśnie jest inspiracja i te pierwociny w myśli papieża Jana Pawła II. Godność osoby ludzkiej, niezbywalne prawa osoby ludzkiej i właśnie etyka seksualna, aby szła w kierunku właśnie daru, a nie gwałtu. I tak właśnie Karol Wojtyła w latach 60. poprzez szczególny związek, relacje, można powiedzieć znajomość z papieżem Pawłem VI ogromnie wpływał na treść jego encykliki Humanae Vitae. W ostatnim czasie opublikowana została cała korespondencja, wszystkie listy, opracowania, jakie Karol Wojtyła wysyłał do papieża Pawła VI z Krakowa. To jest właśnie ta oryginalność, abyśmy właśnie umieli zrozumieć małżeństwo i te właśnie przestrzenie, w których mogą się rozgrywać najróżnorodniejsze dramaty, ale i wielkość i świętość małżeństwa. Właśnie poprzez w przestrzeni pomiędzy darem a gwałtem. Inny problem wyrażony w poszczególnych encyklikach to relacja życia społecznego, budowanie życia społecznego. Zwłaszcza Centesimus Annus ukazuje, że czysta, naga polityka nie jest zdolna rozwiązać problemów społecznych. Przy pomocy reguł polityki nie rozwiąże się trudności, problemów życia społecznego. A to się w Europie zaczęło już od rewolucji francuskiej. Kiedy rewolucja francuska, odrzucając jednoznacznie i zdecydowanie myśl chrześcijańską, musiała tę myśl chrześcijańską zastąpić jakimiś nowymi ideologiami, które właśnie im inspirowały i usprawiedliwiały taką czy inną politykę. Stąd wymyślano rasizm, nazizm, komunizm, gdzie właśnie te ideologie miały usprawiedliwić politykę. Wiemy, jak to się kończyło. Rewolucja francuska skończyła się rzezią chłopów w Wandei, a później te rzezie się powtarzały. To, co miało miejsce później w Hiszpanii, w Portugalii, właśnie w tym czasie, kiedy miały miejsce objawienia w Lourdes, czy w Fatimie, czy później na początku wieku XX rzeź Ormian i później cała eksterminacja narodów dokonanych poprzez nazizm i komunizm. Polityka nie potrafi być pusta i sama. Ona potrzebuje usprawiedliwienia. I właśnie kiedy odrzucono myśl chrześcijańską, trzeba było wymyślać nowe ideologie. Dzisiaj taką ideologią staje się także genderyzm. Muszę to jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, dlatego że myśl genderyzmu, czyli feminizm, to jest myśl, która ze strony kobiet ma odrzucić obcezyzm, dominację mężczyzn i wyzwolić właśnie kobiety z tej dominacji mężczyzn, a między innymi wyzwolić z tej opresji macierzyństwa. Właśnie to bardzo mocno w feminizmie jest podkreślane. Ma wyzwolić z opresji macierzyństwa. A przecież dzisiaj jednocześnie na Ukrainie możemy się doliczyć ponad 50 dzieci, zrodzone przez surogatki, które zrodziły te dzieci na zamówienie właściwie ludzi z całego świata pochodzących i dzisiaj tych dzieci nie można wywieźć poprzez właśnie zablokowanie granic w obronie przed koronawirusem. Surogatki zrodziły dzieci na zamówienie w świecie, które jednocześnie głosi opresję macierzyństwa, a jednak to dziecko komuś jest jakoś potrzebne i staje się towarem. Tworzy się niesamowity biznes, gdzie te właśnie panie surogatki otrzymują pryszcz z tego, ile przy tej okazji zarabia cały ten właśnie nowo tworzony biznes, zwłaszcza poprzez pary jednopłciowe, czemu dały wyraz już właśnie wypowiedzi par jednopłciowych, te, które zamówiły również w Stanach Zjednoczonych u surogatek na Ukrainie dzieci dla siebie. To jest właśnie redukcja godności osoby ludzkiej, o którą tak walczył papież Jan Paweł II. Państwo, które ma być dzisiaj demokratyczne. Ale co się stało z tą demokracją? Co się stało z tą demokracją? Zwłaszcza tę liberalną. Tak jak właśnie przewidział papież, ta liberalna demokracja stała się dzisiaj pusta. totalnie pusta i ma być wypełniona tymi właśnie ideologiami. A obok niej, obok tej demokracji w rzeczywistości, wytworzyły się elity. Elity, które właśnie praktycznie rzecz biorąc, poprzez takie czy inne formy w rzeczywistości rządzą tym światem. My sobie możemy wybierać polityków, ale i tak światem rządzą nie ci politycy, których wybraliśmy, tylko swoistego rodzaju elity, konsorcja, potężne konsorcja, takie czy inne, które dysponują budżetami większymi niż kilka państw naraz. To one narzucają styl, ideę, poprawność polityczną, której muszą się podporządkować również i wybrani przez nas politycy. To jest właśnie ta demokracja, o którą z jednej strony jakby walczył papież, ale z drugiej strony określał warunki. Demokracja poprzez wartości, bo demokracja bez wartości zamienia się w kolejny totalitaryzm. Demokracja, a z drugiej strony wolny rynek, który wyzwolił się z jakichkolwiek norm moralnych. Dzisiaj fundamentalną ideą rynku jako potężnej machiny rządzącej światem jest zysk, kradzież i wykorzystywanie wszystkich tych, którzy są słabi, którzy przed tym wyzyskiem nie mogą się obronić. Tutaj przykładów można byłoby podawać bardzo dużo. Nie chciałbym w to wchodzić, bo byśmy dzisiaj nie skończyli. Ale właśnie obok tej oryginalności myśli, która kładła niesamowity nacisk na godność osoby ludzkiej, drugą właśnie myślą jej podobną, towarzyszącą, to była myśl moralna. Myśl moralna, czyli prawda. Prawda. W jednym ze swoich wywiadów na pytanie, jakby jaką książkę, czy jaką myśl papież zabrałby ze sobą, gdyby mu przyszło być wysłanym na bezludną wyspę. Papież odpowiedział jednoznacznie i jakby bez większego zastanowienia, że ze sobą zabrałby tylko jedno zdanie wyjęte z 8 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Tam, gdzie Chrystus mówi: poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznajcie prawdę i to właśnie prawda uczyni was prawdziwie wolnymi, bo pozwoli wam popatrzeć na siebie jakby z góry i pozwoli wam popatrzeć na siebie w pewnym rozróżnieniu, gdzie jedynie w odniesieniu do prawdy, to znaczy w odniesieniu do tego, co przychodzi do człowieka z góry, potraficie rozróżnić między swoim ja a swoją perwersją. Tylko właśnie wówczas to prawda pozwala człowiekowi rozróżnić między nim samym a jego perwersją. I dlatego, jeśli ten człowiek pozostaje uczciwym w stosunku do samego siebie, będzie robił wszystko, aby tej perwersji, jego perwersji w nim samym było jak najmniej. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. A ta prawda przychodzi do człowieka od samego Boga. To Bóg jest źródłem prawdy. Mało tego, To Bóg jest źródłem tego, co prawdzie towarzyszy z Jego strony. Właśnie miłość. Właśnie miłość. Kilka dni temu wspominaliśmy 39. rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II. Ten zamach pokazuje, moi drodzy, coś absolutnie rzeczywistego, że nasze życie rozgrywa się między złem a Bogiem. Trudno w tej chwili rozważać, skąd to zło się wzięło. Starałem się dać temu wyraz w takim przesłaniu na początku, kiedy zaczęliśmy się zmagać właśnie z tą pandemią, koronawirus. Między złem a Bogiem. I właśnie Bóg poprzez ten zamach objawił siebie. Kiedy dwóch specjalistów, bo dwóch najprawdopodobniej strzelało do papieża w ten czas tam na placu świętego Piotra. Prawdopodobnie pierwotnie było tak, że jeden z nich miał strzelać do papieża, a drugi z nich miał strzelać do tego, który strzelał do papieża, aby w ten sposób zatrzeć ślady. W każdym razie prawdopodobnie obydwaj później na końcu strzelali do papieża i dlatego zostało 3 kule 9-milimetrowe pochodzące z 2 pistoletów. I nie trafili. Zawodowcy nie trafili. Czyż właśnie nie wolno powiedzieć, że Bóg dał o sobie znać w tym przypadku? Gdzie trudno jest śledzić myśl Pana Boga i motywy Jego działania. Właściwie do końca Pana Boga nie poznamy, dlaczego kieruje się takimi czy innymi motywami. Ale wolno powiedzieć, że w tym przypadku dał o sobie znać, ratując papieża na dalsze 25 lat jego życia, aby mógł dokonać swojego dzieła, dla którego został posłany na ten świat. Tych wątków jest, moi drodzy, strasznie dużo. Pamiętamy, w jaki sposób papież dokładał wszystko, kiedy ważyły się losy Polski, jej przynależności do formalnych, oficjalnych struktur Europy. Jak nam tłumaczył, wykładał, począwszy od pierwszej pielgrzymki do Polski, czym jest Europa. I co tutaj warto powiedzieć i zaznaczyć, ta myśl o Europie to nie tylko myśl kombatancka, że Europa do tej pory miała takie czy inne zasługi, ale Europa, dla której trzeba budować przyszłość, jako pomost wprowadzenia Europejczyków w szerszy światowy niejakby świat, jako pomost do spotkania z innymi pozaeuropejskimi kulturami. Ale dziś, żeby się spotkać z innymi kulturami, to trzeba być kimś. To trzeba tworzyć i budować swoją tożsamość. A spróbujcie zapytać przeciętnego Polaka, przeciętnego Europejczyka, co znaczy, że on jest Europejczykiem. Będzie otwierał oczy i nie będzie umiał odpowiedzieć na to pytanie, bo Europa zgubiła dzisiaj swoją tożsamość. W spotkaniu z innymi kulturami nie ma nic do powiedzenia. Ustępuje największym obcym myślom, które prowadzą ją do destrukcji. A zatem, moi drodzy, rzeczywiście nie tylko mamy za co Panu Bogu dziękować, ale jeszcze bardziej trzeba powiedzieć, mamy z czego czerpać. Z całego tego dziedzictwa świętego Jana Pawła II, który nam zostawił, abyśmy budowali swoją tożsamość indywidualną, narodową, europejską i abyśmy umieli godnie, po ludzku przejść przez ten świat. Amen.